Powieści 1, 20 do 23. Mamy w nich taką pochwałę mądrości. A czy ktoś kiedyś widział mądrość krzyczącą na ulicy? No.
Ludzi mądrych.
Okej, okay. Krzyczących na ulicy.
Nie, też nie.
Kiedyś widziałem, jak człowiek głosił słowo Boże na ulicy, krzycząc.
Okej. Okay.
Nie wiem, czy to jest najlepsza forma,
ale... Ale mądrość jako taka jakby nie chodzi sobie po ulicy i nie krzyczy. Okej. Okay. To w takim razie skąd wiemy, że mądrość istnieje? Okej.
Okay.
Widzimy jej efekty. Doświadczeń.
Widzimy brak mądrości.
Widzimy brak mądrości. Wiemy, że mądrość istnieje, bo jesteśmy przekonani, że my jesteśmy mądrzy też często. No dobrze. Po czym możemy rozpoznać mądrość? Już tak, nie wiem, u danej osoby na przykład.
Po wybieraniu dobrych decyzji.
Po dobrych decyzjach, zdecydowanie.
Często po tym, co mówi.
Po tym, co mówi.
Po czynach.
Po czynach.
Albo czego nie mówi.
Czego nie mówi.
No, ale czyny. Mhm.
Milczenie jest złotem bardzo często. Jeszcze raz?
Głupi wydaje się mądry, jak nie mówi.
Tak jest. Nawet głupi wydaje się mądry, kiedy milczy. No. No dobrze. Wśród chrześcijan możemy się natknąć na dwa problemy z mądrością w dzisiejszych czasach. Tak obserwuję. Z jednej strony mamy chrześcijan, którzy są antyintelektualni z założenia. Chcieliby żyć wyłącznie wiarą i przeżyciami, zupełnie ignorując jakieś takie kwestie używania rozumu w tym życiu. Mamy taki bardzo mocny prąd antyintelektualny, gdzie używanie rozsądku uważa się wręcz za ujmę czasami. Lepiej trwać w takiej nieustannej ekscytacji Bogiem i niczym się nie przejmować. Z drugiej strony mamy chrześcijan, którzy są zbyt intelektualni. Mylą mądrość z wiedzą. Mają się za mądrych dlatego, że są mądrzy, a nie dlatego, że żyją mądrze. Lubią wkładać do swojej głowy różne rzeczy i przetwarzać je, ale trzymają je z dala od swojego serca. Więc są takie właśnie dwa odchyły, powiedziałbym, w kościele. Antyintelektualizm i taki przesadny intelektualizm. No i obie postawy są niewłaściwe. Bo nie powinniśmy zapominać o tym, że nasza wiara jest osadzona na faktach. Nie ma jej w związku z tym bez intelektu. Ona nie jest jakąś tylko emocją. Ona jest bardzo mocno, jakby produkuje w nas emocje, bym powiedział, ale sama w sobie nie jest po prostu emocją. Bez faktów, bez, nie wiem, Chrystusa, bez śmierci na krzyżu i wielu, wielu innych faktów, które poznajemy z Biblii, nie byłoby naszej wiary. Byłoby takie nie wiadomo co. A w parze z wiarą, która jest osadzona na faktach, idzie osadzona na faktach biblijna mądrość. Mądrość, która wymaga używania rozumu w chrześcijańskim życiu. Ale mądrość to nie tylko intelekt, który sam w sobie nic nie zmienia. Za intelektem musi też iść wola. To musi się przekładać na nasze życie. Bo to nie jest po prostu zbiór przekonań. To jest nasza postawa wobec Boga i świata, która wynika z naszego zrozumienia rzeczywistości, w której jesteśmy. Zarówno rzeczywistości duchowej, jak i materialnej. I taka mądrość jest w Biblii postawiona bardzo wysoko. Biblia ją chwali, zachęca do zdobywania niej, czego przykład mieliśmy właśnie w tym fragmencie we wstępie z przypowieści. Jej pochwałą też tej mądrości jest też Księga Kaznodziei, która co ciekawe bardzo mocno wskazuje na jej braki, na to, że sama mądrość jakby nie rozwiązuje wszystkiego, ale z drugiej strony jest bardzo ważna i bardzo pożyteczna. Więc w związku z tym my też powinniśmy ją cenić i powinniśmy ją przyswajać. I właśnie tego, wierzę, będziemy się dzisiaj uczyć razem z kaznodzieją. Więc po pierwsze, czym wyróżnia się mądrość w upadłym świecie? To będzie pierwszy i taki najbardziej rozbudowany punkt z czterema podpunktami, a potem już będzie krócej o wiele. Więc będziemy czytać ten rozdział po kolei, podzieliłem go na fragmenty i do każdego właśnie z tych fragmentów będę miał jedną myśl odnośnie tego, czym wyróżnia się mądrość w upadłym świecie. Więc przeczytajmy pierwsze 5 wersetów 8 rozdziału. Kto jest jak ten mężec, który umie wyjaśnić sprawę? Mądrość człowieka rozjaśnia jego twarz i odmienia jej surowy wyraz. Rozkaz królewski uszanuj, a co do przysięgi na Boga, nie śpiesz się. Odejdź przed oblicza króla, nie stój przy złej sprawie, poczyni on to, co zechce. Tak słowo króla rozstrzyga, kto mu powie, co czynisz, kto przestrzega rozkazu, uniknie nieszczęścia. Mędrzec natomiast zna czas oraz sposób na wszystko. Więc po pierwsze, mądrość wyróżnia się szczerym, choć nie bezkrytycznym posłuszeństwem władzy. Szczere, ale nie bezkrytyczne posłuszeństwo władzy to cecha mądrego człowieka. Teraz w Stanach Zjednoczonych były wybory prezydenckie. Była dwójka bardzo kontrowersyjnych kandydatów i wygrał kontrowersyjny kandydat, bo nie mogło być inaczej. I po jego wygranej przez ulice różnych miast w Stanach Zjednoczonych przeszły protesty ludzi, którzy krzyczeli, że on nie jest ich prezydentem. Mądrość postępuje trochę inaczej. Mądrość nie jest bezkrytyczna wobec władzy, ale mądrość ją szanuje. Taką, jaką jest. Taką niedoskonałą, jaką jest i czasami nawet taką kontrowersyjną, jaką jest. Jakbyśmy patrzyli w ten tekst, to moglibyśmy powiedzieć, właśnie pierwszy werset się zaczyna, kto jest jak ten mędrzec, który umie wyjaśnić sprawę, że mądrość charakteryzuje się tym, że rozumie rzeczywistość i potrafi przełożyć to zrozumienie na konkretne, rozważane przez siebie sprawy. Jedną z takich spraw jest kwestia posłuszeństwa władzy. Mędrzec szanuje rozkaz królewski. Bez względu na to, z jakiej partii jest król, bez względu na to, czy według mędrca król nadaje się na swoje stanowisko, czy się nie nadaje i bez względu na to, czy król jest mędrcowi wrogiem, czy przyjacielem. W Biblii mamy masę przykładów na to. Kiedy Izraelici zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej, Bóg powiedział do nich coś bardzo zaskakującego. W Jeremiasza 29:5-7 czytamy takie polecenie dla Izraelitów, którzy byli jeńcami wojennymi. Zostali wyprowadzeni ze swojego kraju i umieszczeni w miastach, w których nie chcieli być, z którymi nie mieli nic wspólnego. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a także córki. Wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. To jest bardzo dziwne. Tak patrząc na taki chłopski rozum, powiedzmy, jak to jest, że Izraelici mieli dbać o pomyślność miast babilońskich po tym, jak zostali do nich uprowadzeni? Nie mieli wykorzystać każdej okazji, żeby zemścić się na swoich prześladowcach? Nie mieli doprowadzić Babilonu do takiego samego upadku, do jakiego doprowadzili swój kraj? Nie mieli, ponieważ teraz Babilon był ich krajem. Czy im się to podobało, czy nie? Czy doszło tego we właściwy, humanitarny sposób, czy nie? Czy przez krwawy podbój? Teraz Babilon był ich krajem i mieli dbać o jego pomyślność. Powodzenie miast babilońskich oznaczało ich powodzenie, a klęska tych miast oznaczała ich klęskę. Mędrzec dostrzega te zależności i nie chce buntować się przeciw władzy dla zasady. Ja będę się sprzeciwiał wszystkiemu, co robi ta władza, bo zdecydowałem się być jej wrogiem. Ale to nie oznacza bezkrytycznego posłuszeństwa. Innym takim biblijnym przykładem jest prorok Daniel, który też był bardzo mądrym człowiekiem. Myślę, że jednym z najmądrzejszych opisanych na kartach Biblii. I pomimo tego, że on również został uprowadzony z Jerozolimy do Babilonu, zawsze troszczył się o pomyślność króla, i wykonywał jego polecenia, a przeżył czterech króli i byli najróżniejsi w tym Babilonie. Kiedy jednak król Dariusz zakazał modlitwy do kogokolwiek oprócz siebie, Daniel wolał zaryzykować swoje życie, niż zaniechać modlitwy do prawdziwego Boga. Był więc posłuszny władzy, kiedy tylko się dało, ale nie zawsze, nie bezkrytycznie. Nie wtedy, kiedy władza odciągała go od Boga, kiedy zakazywała mu życia z Bogiem. Więc tym właśnie wyróżnia się mądrość w upadłym świecie. Nie jest ani bezmyślnie buntownicza, ani bezmyślnie posłuszna. Jest posłuszna władzy, ale tylko w granicach wyznaczonych przez Boże Słowo. Tym bardziej, też jakbyśmy spojrzeli w ten tekst, tym bardziej mądrość nie próbuje ugrać u władzy czegoś, co jej się nie należy, przed czym ostrzega kaznodzieja w trzecim wersecie. Nawet jeszcze go przeczytam raz. Odejdź sprzed oblicza króla, nie stój przy złej sprawie, bo czyni on to, co zechce. Więc ani nie jest właściwą postawą posłuszeństwo takie bezkrytyczne we wszystkim, ani taki bezsensowny bunt przeciwko wszystkiemu, ani też upieranie się przy władzy, przy złej sprawie. Jakieś próbowanie ugadania się z władzą po to, żeby na tym skorzystać, a ktoś inny, żeby na tym stracił. Więc w tym wszystkim mądry człowiek potrafi odnaleźć balans i zachować właściwą Bożą postawę i być światłem i dla władzy, i dla pozostałych, którzy są jej posłuszni. Posłuszeństwo władzy chroni przed nieszczęściem. I to może być nieszczęście, przed którym władza chciała cię uchronić, na przykład wprowadzając ograniczenie prędkości na niebezpiecznym zakręcie. Tak, władza chce mnie uchronić od rozbicia mojego samochodu czy jakiegoś wypadku, cokolwiek ją do tego motywuje, ale chce mnie przed tym uchronić, a jeżeli ja to zbagatelizuję, to mogę nie uniknąć tego nieszczęścia. Ale to może być też nieszczęście, które będzie konsekwencją łamania prawa. Na przykład areszt jakiś, cokolwiek to będzie. Mądry jest mądrze posłuszny i tym wyróżnia się z upadłego świata, który uwielbia popadać w skrajności. Dobrze, przeczytam kolejne teraz wersety. Więc po pierwsze, mądrość wyróżnia się mądrym posłuszeństwem władzy, tak bym powiedział. A dalej wersety 5-9. Mędrzec natomiast zna czas oraz sposób na wszystko, bo na każdy zamiar jest czas oraz sposób, choć liczne nieszczęścia spotykają człowieka. Nikt przecież nie wie, co będzie i jak będzie, kto powie. Żaden człowiek nie ma mocy nad wiatrem, nie potrafi go wstrzymać. Nikt nie rządzi dniem śmierci, ani nie jest zwolniony od walki, ani godziwość nie ocali grzesznika. To wszystko widziałem, gdy przykładałem serce do każdego dzieła, które ma miejsce pod słońcem, w czasie, gdy jeden nad drugim panuje ku jego nieszczęściu. Więc po drugie, czym wyróżnia się mądrość w upadłym świecie? Mądrość wyróżnia się świadomością swojej niemocy. Jedną z marności upadłego świata, którą kaznodzieja przedstawił już wcześniej, jest nasza niemoc. Niemoc do kształtowania tego świata według naszych upodobań. Nie mamy możliwości, żeby zmienić bieg wiatru, nie mamy możliwości, żeby przełożyć dzień naszej śmierci, żeby... no wiele innych rzeczy. Nie mamy po prostu takiej mocy. Chociaż chcielibyśmy. Więcej jest rzeczy, na które nie mamy wpływu, niż tych, na które mamy. Tymczasem czego uczy nas nasza kultura? Możesz wszystko. Bądź kim chcesz. Jesteś panem swojego losu. Nie jesteś. Czy ci się to podoba, czy nie, to Bóg jest panem twojego i każdego życia. To On czuwa nad tym światem i wyznacza zasady, którym w tym świecie podlegamy. On może doprowadzić cię, dokąd zechce. Ty bez Niego nic nie możesz. Mądry jest zaradny, co widzimy w wersetach 5 i 6. W każdych okolicznościach potrafi skutecznie realizować swoje zamiary, ale równocześnie ma świadomość, że nie wie i nie przewidzi wszystkiego. Bierze na to poprawkę, bo jest świadomy swojej niemocy. Nie myśli, że sam z siebie jest w stanie zwojować świat. Wie, że jego powodzenie zależy od Boga i to w nim szuka na to powodzenie, nadziei. A kiedy coś pokrzyżuje mu szyki, nie rozpacza, bo wie, że nad tym wszystkim czuwa ktoś o wiele potężniejszy od niego. to właśnie ten rodzaj myślenia sprawia, że mądry przetrwa to, czego nie zniosą niemądrzy. Niemądry myśli, że ma wszystko pod kontrolą, a kiedy okaże się, że wcale tak nie jest, nie może się odnaleźć, nie potrafi się pozbierać. Mądry, będąc świadomy swojej niemocy, szuka pomocy w Bogu i jest mu za nią wdzięczny. Jest to postawa, którą go wielbi. Więc po drugie, mądrość wyróżnia się w upadłym świecie świadomością swojej niemocy. Dalej, wersety 10 do 14 przeczytamy. Poza tym widziałem bezbożnych, grzebanych z honorami. Przyszli do miejsca świętego i stamtąd odeszli i w mieście zapomniano o ich postępowaniu. To również jest marnością, ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się szybko. Rośnie grono chętnych do popełniania zła, bo choć grzesznik postąpi niewłaściwie 100 razy, odracza mu się karę. Owszem, wiem również i to. Dobrze będzie tym, którzy boją się Boga, którzy odczuwają bojaźń wobec Niego. Nie powiedzie się zaś bezbożnemu. Nie będzie dobrze temu, w którym nie ma bojaźni przed Bogiem. Taki nie przedłuży swych dni, nie ułożą mu się one w długi cień. Istnieje marność, która ma miejsce na ziemi, mianowicie są sprawiedliwi, którym się odpłaca, jakby byli bezbożni, i są bezbożni, którym się odpłaca, jakby byli sprawiedliwi. Pomyślałem sobie, że i to jest marnością. I po trzecie, powiedziałbym, że mądrość wyróżnia się lękiem przed Bogiem. Pytanie. Czy dzieci powinny się bać swoich rodziców?
Tak.
W jakimś kontekście.
W takim zdrowym sensie. Nie, że zawsze się boją, ale bać się konsekwencji swoich działań. Tak, nie są bezkarni.
Tak, taki lęk, ale w sensie nie, że uczucie strachu, ale szacunku, respektu.
Autorytetu. To gdybym przeformułował to pytanie i zapytał, czy dzieci powinny w niektórych sytuacjach odczuwać strach na myśl o swoich rodzicach?
Tak. Okay.
Czyli możemy powiedzieć, że jest to dobre, jest to słuszne. Nie mówimy o jakiejś tyranii czy przemocy, ale o czymś, o takim szacunku i posłuszeństwie i świadomości konsekwencji, jeżeli po prostu się w czymś przeholuje. I podobnie jest z bojaźnią Boga. Nie powinniśmy wyłącznie drżeć na myśl o Bogu, bo On nie przychodzi do nas tylko jako sędzia, który nas będzie karcił, smagał, sądził. On jest też naszym kochającym Ojcem. I równocześnie powinniśmy mieć w sobie tyle strachu przed Nim, żeby nauczyć się szacunku i posłuszeństwa. Tego szacunku i posłuszeństwa brakuje w upadłym świecie. I kaznodzieja dostarcza nam tutaj przykład bezbożnego, którego pochowano z honorami. Znamy powiedzenie, że o zmarłym mówi się dobrze albo wcale. I podobnie tutaj nikt nie wspomniał jego złego postępowania. Pochowano go jak przyzwoitego człowieka, chociaż miał coś na sumieniu. Według kaznodziei to, że sprawiedliwość nie dopada takich osób wystarczająco szybko, jest dla nich zachętą do popełniania zła. W kontrze do dopuszczających się przestępstw bezbożnych ludzi stoją ludzie mądrzy, którzy odczuwają lęk przed Bogiem. Pozwalają oni, żeby ich postępowanie ten lęk w jakiś sposób szlifował. Ten lęk, ten szacunek do Boga, to ta chęć posłuszeństwa Mu, a nie poczucie bezkarności. Jest to słuszna postawa, ponieważ tak naprawdę nikt nie wywinie się Bożej sprawiedliwości. Dopadnie ona każdego, kogo ma dopaść. Za lękiem przed Bogiem idzie doczesne i wieczne błogosławieństwo. Doczesne, ponieważ ten lęk sam w sobie nas chroni i też dlatego, że Bóg jest łaskawy dla tych, którzy są wobec Niego pokorni i posłuszni. Ale jest też wieczne błogosławieństwo, ponieważ od lęku przed Bogiem zaczyna się prawdziwa mądrość, a prawdziwa mądrość musi prowadzić do poznania Chrystusa. Za bezbożnością idzie jedynie potępienie, jak nie w tym życiu, to przyszłym. Mądrość wyróżnia się lękiem przed Bogiem. Wersety 15 do 17. Dlatego zacząłem sławić radość. Stwierdziłem, że nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem, ponad to, aby jeść i pić i przy tym dozować radości. Niech to towarzyszy mu w jego trudzie po wszystkie dni jego życia, które Bóg dał mu pod słońcem. Gdy skupiłem się na tym, aby zgłębić mądrość i przyjrzeć się każdej sprawie, którą się czyni na ziemi, także za dnia ani w nocy snu nie mają oczy spragnione oglądania, wówczas stwierdziłem, jeśli chodzi o całe dzieło Boga, że człowiek nie jest w stanie przeniknąć wszystkiego, co ma miejsce pod słońcem. Choć trudzi się, by to zrozumieć, nie rozumie. I choć mędrzec mówi, że wie, nie pojmuje. I po czwarte, mądrość wyróżnia się autentyczną radością. Czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, że radości tego świata czegoś brakuje? Czego brakuje?
Trwałości.
Trwałości. Czegoś jeszcze jej brakuje?
Mądrości
Bożej. Czyli jest to często radość z jakichś głupich rzeczy po prostu. Brak radości takiej Bożej. Mhm.
Też celu chyba nie ma takiego.
Brakuje celu. Mhm. No, więc widzimy, że ta miłość, radość taka oddzielona od radości w Panu nie jest pełna. Nigdy nie gwarantuje spełnienia, jest nietrwała, bywa nieprzyzwoita, często jest pozbawiona treści i rozsądku, rzadko kiedy odnosi się do Boga. We właściwy sposób, tym bardziej. Nie chcemy takiej radości, jaką ma upadły świat, ale równocześnie nie chcemy być cierpiętnikami, którzy z radością nie mają nic wspólnego. Nie dlatego wielokrotnie w Biblii czytamy, że mamy się radować. Radość jest darem Bożym. Też powinniśmy jej doświadczać, a nawet powinniśmy się jej uczyć. No, to nie zawsze przychodzi samo. Kaznodzieja ceni radość. Mówi, że powinniśmy cieszyć się ze wszystkiego, co otrzymaliśmy od Boga. Nawet z takich mogłoby się wydawać trywialnych rzeczy, jak jedzenie i picie. W życiu spotyka nas wiele rzeczy, które nas przytłaczają. Czasami przewidywalnych, czasami nieprzewidywalnych. Czasami takich, na które nie mamy żadnego wpływu. Czasami takich, z którymi możemy sobie jakoś poradzić. Myślimy cały czas o wielkich sprawach, a zapominamy o małych. Mamy tak wielkie plany, ambicje i marzenia, że nie potrafimy się już cieszyć niczym poza nimi. W tym wszystkim chciałbym się zapytać, czy odnajdujesz radość w Twoim codziennym życiu? Czy przepełnia Cię wdzięczność za te wszystkie małe i wielkie rzeczy, które masz od Boga? Czy spożywasz swoje posiłki, spędzasz czas z bliskimi, pracujesz, wydajesz pieniądze wypełnione autentyczną radością? John Piper, taki teolog bardzo znany, wciąż żyjący, sformułował kiedyś myśl, która odbiła się szerokim echem wśród biblijnie wierzących chrześcijan. Powiedział: Bóg jest najbardziej uwielbiony w Tobie, kiedy Ty jesteś najbardziej usatysfakcjonowany w Nim. Bóg jest najbardziej uwielbiony w Tobie, kiedy Ty jesteś najbardziej usatysfakcjonowany w Nim. I to prawda, kiedy doceniamy Boże dary i reagujemy na nie satysfakcją, wdzięcznością i radością, wielbimy w ten sposób Boga. Im więcej ich w nas, tej wdzięczności, tej radości, tej satysfakcji, tym bardziej On jest uwielbiony. Doceńmy więc to, co mamy. Nauczmy się tym cieszyć i w ten sposób chwalić Boga. Mądrość wyróżnia się autentyczną radością. Więc czym wyróżnia się mądrość w upadłym świecie? Po pierwsze, szczerym, ale nie bezkrytycznym posłuszeństwem władzy. Po drugie, świadomością swojej niemocy. Po trzecie, lękiem przed Bogiem. Po czwarte, autentyczną radością. Czy zgadzamy się z tym, że te cechy charakteryzują mądrego człowieka? To dobrze. Po drugie, w takim razie, gdzie możemy znaleźć taką mądrość? Słowo Boże wprowadza bardzo wyraźne rozróżnienie między mądrością tego świata, a mądrością, która jest od Boga, czyli tą, której szukamy. Mądrość upadłego świata to w ogóle nie jest mądrość. To zbiór różnych filozofii, przekonań czy pomysłów na życie, które zazwyczaj się wykluczają ze sobą nawzajem jeszcze. Ta fałszywa mądrość próbuje w jakiś sposób definiować ten świat, ale jej definicje nie są wystarczające. Próbuje też budować system wartości, ale robi to w oparciu o swój własny autorytet. To, co ta mądrość sobie wymyśli, jest dobre i słuszne. I czego ona nas dzisiaj uczy? Ona mówi na przykład, bądź dumny z siebie, bo jesteś kimś wyjątkowym. Zawsze stawiaj na siebie i realizuj swoje plany. Porzuć tradycyjną moralność. Najpierw zrób karierę, potem zajmij się rodziną. Żyj na kredyt, bądź niepokorny. Nie bój się nikogo i niczego, a już na pewno nie Boga. Mądrość upadłego świata nie liczy się z Bogiem. Czasem próbuje go wykorzystać do swoich celów, ale absolutnie nie chce mu być posłuszna. Pierwszy list do Koryntian, 1:22-24. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. Każdy człowiek i każda kultura czegoś szuka. Każdy do czegoś dąży. Są to dążenia upadłego świata. Dążenia, które za najważniejsze uznają człowieka i jego pragnienia. Nawet jeśli jest to ludzkie pragnienie służby drugiej osobie, to wciąż ono jest ważne, bo człowiek ma takie pragnienie. W opozycji do tych dążeń stoi krzyż Chrystusa, okrutny, splamiony najświętszą krwią Bożego Syna, krzyż Chrystusa. Jakim cudem czyjaś męczeńska, niezasłużona śmierć może być kwintesencją Bożej mądrości? Jakim cudem miałoby to nie oburzać upadłego świata? To ma być mądrość Boża? Mądrość, która polega na tym, że jedyny sprawiedliwy, ten, który był godzien wszelkich ziemskich i niebiańskich zaszczytów, został zamordowany niczym pospolity przestępstwa? Jak to miałoby nie być skandalem dla Żydów? Jak to miałoby nie być głupstwem dla Greków? A gdzie nagroda dla Chrystusa? Gdzie jego sukces? Gdzie jego popularność? Gdzie jego stawianie na siebie? Gdzie jego bycie panem własnego losu? Ale to jeszcze nie wszystko. Mądrość Boża zawarta w krzyżu jest niepojęta dla świata z jeszcze jednego powodu. Jest tak, ponieważ pozbawia nas ona zachwytu nad samymi sobą. Ofiara Chrystusa pokazuje nam w najpełniejszy sposób, że nie mamy powodu do dumy. Nie jesteśmy panami świata. Nie jesteśmy chodzącymi ideałami. Nasza moralność w żaden sposób nie spełnia Bożych standardów. Jesteśmy duchowymi bankrutami. Zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. Złamaliśmy i wciąż wielokrotnie łamiemy Jego prawo. Mądrość upadłego świata nie dała nam niczego, co by zmieniło naszą sytuację przed Bogiem. Bez niej czy z nią byliśmy godni tylko i wyłącznie potępienia. Czy takie postawienie sprawy jest zgodne z duchem czasu? Absolutnie nie. Upadły świat nie potrafi tego przełknąć, a jednak to prawda. Zgodnie z Bożą sprawiedliwością, karą za grzech jest śmierć. Gdyby Bóg nas osądził, musiałby nas pozabijać, a na koniec skazać na wieczne potępienie. I właśnie tutaj wkracza Chrystus, Syn Boży. Mówi, jestem święty, nie znajdziecie we mnie żadnej skazy. I to ja wypełnię Bożą sprawiedliwość. To ja złożę swoje życie na krzyżu w ofierze za wasze grzechy. Ułagodzę Boży gniew przeciwko wam, moją własną krwią. W ten sposób każdy, kto zechce, otrzyma przebaczenie. Ale tutaj zaczyna się kolejna rzecz, której mądrość upadłego świata nie potrafi zaakceptować. Żeby otrzymać to przebaczenie, musisz oddać się Chrystusowi. Musisz Mu uwierzyć, a to oznacza uznanie Go za jedynego Pana twojego życia. Nie ma wiary bez tego, nie ma biblijnej wiary bez tego. Tak samo jak jest biblijna mądrość, jest jakakolwiek mądrość, tak samo jest biblijna wiara, jakakolwiek wiara. I można mieć jakąkolwiek wiarę w Chrystusa, nie czyniąc Go Panem swojego życia, ale biblijna wiara musi do tego prowadzić. Według biblijnej wiary to jest oczywiste. Więc już nie ty jesteś w tym życiu najważniejszy, a on. Upadły świat nie zniesie takiego rozwiązania. Jak to ja nie mam być najważniejszy? Jak to ja mam się komuś podporządkować? Jak to nie mogę już samemu sobie być panem? Co to za ratunek?
Nie chcę Boga, który czegoś ode mnie wymaga. Nie chcę Boga, który będzie mnie coś kosztował. Krzyż to głupota dla upadłego świata. Ale właśnie krzyż jest odpowiedzią na wszystko, czego mądrość tego świata nie może nam zagwarantować. To w krzyżu możemy znaleźć ocalenie. A jeżeli rzeczywiście znajdziesz w nim ocalenie przez szczerą wiarę w Chrystusa, to ten krzyż zupełnie cię przemieni. Wtedy dopiero zrozumiesz, że Boże Słowo i Boże wzorce są dla ciebie najlepsze. I zapragniesz iść drogą prawdziwej mądrości nie z przymusu, a z miłości do Zbawcy. Ta mądrość stanie się integralną częścią twojego życia i pomoże ci poruszać się po upadłym świecie, ale w taki sposób, żeby we wszystkim stawiać Boga na pierwszym miejscu. W ten sposób będziesz wyróżniać się spośród upadłego świata. Będziesz kimś innym, kimś, kto żyje inaczej. I będzie to oczywiste dla każdego, kto będzie miał wgląd w twoje życie. Więc czym wyróżnia się mądrość w upadłym świecie? Szczerym, choć nie bezkrytycznym posłuszeństwem władzy, świadomością swojej niemocy, lękiem przed Bogiem, autentyczną radością. Gdzie można znaleźć taką mądrość? Tylko i wyłącznie w Chrystusie i Jego ofierze na krzyżu. Bez krzyża nie ma prawdziwej mądrości, są tylko jej pozory. Nie wystarczą ci zewnętrzne formy, jak posłuszeństwo władzy czy radość. Potrzebujesz zbawienia, z którego będzie wynikała cała reszta. Pomodlę się na koniec. Dziękuję Ci, Panie, za krzyż Chrystusa, który był Twoją mądrością, zupełnie inną od naszej mądrości. Zupełnie to nie był tym, co byłoby dla nas jakieś naturalne czy instynktowne, co byśmy sobie sami wymyślili, próbując zgadnąć, jaki jest Bóg i co On by chciał zrobić w tym świecie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zdecydowałeś się uzupełnić w nas to wszystko, czego nie mógł w nas uzupełnić ten świat i jego mądrość. Dziękuję Ci, że to Ty, Panie, zdecydowałeś się działać, żeby uratować nas od kary za nasze grzechy, żeby ocalić nas przed Twoim własnym gniewem, który był sprawiedliwy, który my przecież sami wywołaliśmy. Panie, jesteś dla nas niepojęty. Twoje głupstwo jest mądrzejsze od wszelkiej naszej mądrości. Proszę Cię, pomóż nam coraz lepiej rozumieć krzyż, coraz lepiej rozumieć dzieło Chrystusa, coraz bardziej być podporządkowanymi temu, co się wtedy stało i temu, co wciąż Ty robisz, Panie, i do czego Ty wciąż nas wzywasz. Proszę Cię, pomóż nam być ludźmi prawdziwie mądrymi, których życie będzie zmienione Ewangelią i których życie będzie światłem dla pozostałych, którzy też Ciebie potrzebują, a Cię nie znają. Niech Tobie będzie chwała. Amen.